Szanowni Państwo, przed nami drugi panel dzisiejszej konferencji zatytułowany Wyzwania dla zabezpieczenia społecznego w dobie AI. Zapraszam na scenę panią Agatę Kołodziej, dziennikarkę ekonomiczną, publicystkę spiders.web.pl, która będzie moderować ten panel. Zapraszam również uczestników drugiego panelu. Panią mecenas Beatę Bieniek-Wierę, ekonomistkę, wspólnika Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Żyglicka i Wspólnicy. Panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pana doktora Tomasza Lasockiego, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i asystenta prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. I pana Kamila Sobolewskiego, głównego ekonomistę pracodawcy RP.
Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że wypłynął temat rynku pracy już, bo właśnie od niego chciałabym zacząć, bo mam wrażenie, że w kontekście postępu i sztucznej inteligencji z jednej strony właśnie mówimy o tym, czy zabierze nam ona pracę, czy nie zabierze. I to jest jedna planeta, na której dyskutujemy, a zupełnie inną galaktyką jest dyskusja o demografii. Więc ja zanim zaczniemy tę dyskusję i chciałabym poznać, po której stronie każde z Państwa jest, po której stronie mocy, że tak powiem, chciałabym wrzucić kilka danych. Z jednej strony MFW mimo wszystko twierdzi, że netto, efekty netto, oczywiście część miejsc pracy będzie znikać, część będzie powstawać nowych, ale efekt netto będzie taki, że miejsc pracy ubędzie. Raport Talent Alpha kreśli dwa scenariusze tego, jak sztuczna inteligencja będzie wpływać na rynek pracy, pozytywny i negatywny. I ten negatywny jest fatalny, to znaczy oba są bardzo prawdopodobne, a w negatywnym mówi tak, większość organizacji może znaleźć się na skraju upadku, a w ciągu najbliższych kilku lat będziemy świadkami masowego bezrobocia. No i teraz przeskakujemy na tę drugą planetę, czyli demografię. Otóż dzisiaj ludność Polski według ostatniego spisu powszechnego to 38 milionów, jak wiemy. Będzie ona spadała do 2050 roku do 30, prawie 4 milionów, a do 2080 roku do 28 milionów. Populacja w wieku produkcyjnym, bo to jest dla nas super ważne w kontekście systemu zabezpieczeń społecznych, będzie się zmniejszała do 21 milionów w 2030 roku, przez 17 milionów w 2050 i 13 milionów w 2080. To znaczy to bardzo pokazuje, jak te liczby się zmienią. I teraz trochę musimy się zabawić oczywiście w futurologów. Nikt z nas nie potrafi nałożyć tych dwóch rzeczywistości na siebie, tak myślę. Ale chciałabym Państwa zapytać, po której stronie mocy jesteście, jak nakładacie na siebie ewentualne znikanie miejsc pracy, a być może jednak waszym zdaniem nie, na trendy demograficzne w Polsce, to gdzie jesteśmy, czy jest dla nas, gdzie lądujemy na rynku pracy? Pani profesor, panią pierwszą wywołam do odpowiedzi i poproszę o spekulacje.
Znaczy tak, ja po pierwsze się nie zgodzę, że są to dwie odrębne planety. Już bardzo wiele razy wypowiadając się mówiłam o tym, że właśnie w świetle zmian demograficznych to, że możemy korzystać z rozwiązań, które pozwalają na poprawę produktywności tych osób, które pracują, jest bardzo istotne. Także i też nie ma w związku z tym w mojej ocenie ryzyka bardzo dużego bezrobocia w Polsce ze względu na to, że miejsca pracy są likwidowane, chociaż oczywiście jest ogromne wyzwanie, dlatego że te miejsca, które się tworzą i te miejsca, które są likwidowane, to są zupełnie różne miejsca pracy. Nie jest tak, że osoba, która zostanie zwolniona, dlatego że na przykład to, co on robił, pracę rutynową zastąpiły rozwiązania związane z zastosowaniem algorytmów technologii, bo to nie tylko mówimy o algorytmach i sztucznej inteligencji, ale także w większej ilości miejsc pracy zastępowanych przez technologię. No to, że nie pójdzie do takiego samego miejsca pracy, tak? Bo te nowe, które powstają, związane są z innymi kompetencjami, umiejętnościami, które takie osoby muszą mieć, czyli na pewno to, co potrzebujemy na rynku pracy, to jest przede wszystkim umiejętność dostosowania umiejętności do tego, jak te nowe miejsca pracy będą wyglądały. Natomiast, że mamy problem związany z demografią, to już dzisiaj wyraźnie widać, jeżeli popatrzymy na to, że tak naprawdę dzisiaj pracodawcy w Polsce szukają pracowników. Stopa bezrobocia jest bardzo niska, właściwie historycznie utrzymuje się w ciągu ostatnich lat na najniższym poziomie. Dlatego przede wszystkim, że właśnie tych rąk do pracy potencjalnych osób, które pracują, jest coraz mniej. W ZUS-ie obserwujemy wzrost liczby ubezpieczonych, ale kiedyś pan prezes mi powiedział, od tego czasu śledzę trendy, że właściwie Polaków w ZUS-ie ubywa, natomiast to, że ubezpieczonych przybywa, związanych jest z tym, że mamy coraz więcej osób z zagranicy, migrantów, cudzoziemców, którzy w ZUS-ie są ubezpieczeni, pracują u nas, płacą składki, co też pokazuje, że już dzisiaj braki na rynku pracy są kompensowane przez właśnie rosnącą grupę migrantów, więc tak naprawdę demografia bardzo wyraźnie pokazuje nam, że musimy się zastanowić, jak efektywnie wykorzystywać ten potencjał rąk pracy, który mamy. Granice wieku aktywności zawodowej też są granicami, które w przypadku, kiedy żyjemy coraz zdrowiej, też mówiono było o tym, że przy różnego rodzaju rozwiązaniach, które pozwalają na szybkie identyfikowanie różnych ryzyk zdrowotnych, możemy też unikać tego, że ludzie zaczynają chorować szybciej i przedłużać ich zdrowe, aktywne życie. To są wszystko te elementy, na które musimy zwracać uwagę, biorąc pod uwagę właśnie te zasoby pracy, które w przyszłości dzisiaj mamy.
Pani profesor, to jeszcze tak krótko. Netto, co nas bardziej, nas, pracodawców, co bardziej uratuje? Migracja czy sztuczna inteligencja przed brakiem rąk do pracy?
Myślę, że jednak sztuczna inteligencja, w tym sensie, że naprawdę poprawa produktywności, te zasoby potencjalnych migrantów, którzy mogą do nas przyjechać i pracować, wydaje mi się, to też jest związane z ogromnymi wyzwaniami społecznymi, tak? Może tak bym to określiła. To nie jest tak, że my przyjmujemy migrantów, którzy idą do pracy, wykonują swoją pracę, wracają i znikają. Oni funkcjonują w naszym społeczeństwie. To jest kwestia także ich integracji, włączenia do różnych obszarów naszego życia społecznego, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej. Więc to też nie jest tak, że możemy w nieskończoność przyjmować migrantów i ich odpowiednio integrować. To są też wyzwania wcale niełatwe. Dlatego trzeba szukać takich rozwiązań, które jednak uwzględniają wszystkie elementy równania, na które musimy zwracać uwagę przy właśnie myśleniu o tym, czy migracja, czy sztuczna inteligencja, w jaki sposób rozwijać kompetencje, jak kształtować system edukacji, żeby on był dostosowany do tych wyzwań przyszłości, o których mówimy.
Pani mecenas, po której stronie mocy pani jest? Czy zabraknie nam rąk do pracy, czy zostaniemy uratowani przez sztuczną inteligencję, która zastąpi ludzi masowo w ciągu najbliższej dekady, dwóch, trzech?
Ja może powiem, że bardzo podobał mi się wykład, który był przed naszym wykładem, ponieważ on pokazał, jaką ja przeżyłam ewolucję w zakresie myślenia o AI. Zresztą to też nie widać jakby w mojej ewolucji, ponieważ w 2018 roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym w ślad za przewidywaniami Unii Europejskiej twierdziłam, że do 2050 roku to w ogóle będzie katastrofa, że AI nas wyprze, że w AI że przez to nie będziemy mieć rąk do pracy. I zresztą powtarzałam te wszystkie raporty, które były przez Unię Europejską wskazywane. Natomiast było to związane z tym, że nie wiedziałam, czym AI jest. Kiedy AI poznałam, twierdzę, że jest zupełnie inaczej. AI nie zastąpi ludzi we wszystkim. Nie jest to kreatywna w ogóle technologia. Nie wiem, czy pewnie państwo korzystajcie z czata GPT. Owszem, można wpisać podstawowe jakieś komendy, ale tylko i to wyłącznie.
Kot jest jednak mądrzejszy.
No nie wiem, czy kot jest mądrzejszy. Na pewno niektórzy, na pewno kiedy czat GPT czasami jest mądrzejszy od niektórych na przykład stażystów czy praktykantów. Tak wynika przynajmniej z mojej perspektywy zawodowej jako adwokata, który prowadzi kancelarię. Natomiast jeśli chodzi o AI, to w miarę upływu czasu zmieniam zdanie i stwierdzam, że rzeczywiście AI może nam pomóc, ale nie nas zastąpić. Pomaga na przykład w takich rzeczach, ja mówię tutaj z praktyki, bo jestem też praktykiem, w takich rzeczach jak jakieś researche prawne, jak jakieś stwórz mi podstawowe informacje na temat kursów albo stwórz mi podstawowe informacje na temat, jak sprzedawać coś klientowi. Natomiast ja zawsze muszę po takim AI-u coś sprawdzić, zawsze muszę po takim AI-u zmienić mój sposób myślenia. Zatem co uważam, że AI nie jest już takim wielkim zagrożeniem, jakie był kiedyś. Oczywiście niektóre zawody zostaną wyparte. Niektóre zawody takie, które wymagają prostych czynności, jakiś sekretariat, jakieś raportowanie, jakieś proste researche, ale te osoby, które zajmują się tym na dzisiaj, będą musiały po prostu się przekwalifikować i będą musiały, jeżeli chodzi o właśnie ich drogę zawodową, być bardzo kreatywne i będą musiały zmieniać cały czas swój zawód, ale to się już dzieje, ponieważ młode osoby nie są nastawione na to, żeby pozostawać dalej w swojej pracy. Także ja uważam, że to jest bardzo duże dla nas wyzwanie, ale w zakresie tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, też zabezpieczenia społecznego również, ale w zakresie przede wszystkim przekwalifikowania się.
Czyli mam wrażenie, że pani mecenas jednym słowem straszy, jeśli chodzi o prognozy dla rynku pracy, bo skoro tak bardzo ubędzie rąk do pracy i tej osób w wieku produkcyjnym, którzy nie zostaną zastąpieni przez maszyny, to znaczy, że będzie źle, po prostu nie będzie miał kto pracować.
Nie, będzie bardzo dobrze. Będzie bardzo dobrze.
Ja powiem
to tak, ja to widzę na podstawie wymiaru sprawiedliwości. Procesy trwają 2 lata, 3 lata. Z czego to wynika? Że te proste prace są wykonywane z bardzo dużą mozolnością. Wysyłanie choćby nawet z sekretariatu jakichś pism do przeciwników, wezwań do świadków. Jeżeli to zastąpi AI, to w tym momencie będzie mieć wszystko usprawnione. Będzie mieć usprawnione bardzo wiele procesów i według mnie AI pomoże w rozwiązywaniu jakichś procesów społecznych. A także uważam, że właśnie nie straszę tym AI-em. AI rzeczywiście zastąpi pewne rzeczy, ale my jako ludzie będziemy...
Ja straszę demografią, nie AI.
Demografią. Demografia tak czy inaczej postępuje, więc jeżeli chodzi o demografię, no to wiemy oczywiście, że mamy społeczeństwo starzejące się i mieliśmy wcześniej już ten problem społeczny. Co zrobić w sytuacji, kiedy obecnie już z budżetu państwa musimy brać dotacje na to, aby zapłacić te wszystkie zabezpieczenia społeczne? To jest kwestia tego, czy będziemy później w perspektywie czasu opodatkowywać ewentualnie AI. O tym też mówiłam na konferencji na EKG w 2018 roku.
Do tego sobie zaraz dojdziemy.
Tak. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był większy problem z perspektywy czasu, jakie teraz przeszłam w ewolucji myślenia o tym, czym AI jest, a czym AI nie jest.
Skoro pani mecenas wywołała już kwestię młodych osób i takich bardzo prostych prac, które wykonują bardzo często właśnie na przykład stażyści, to ja do pana doktora Lasockiego zwrócę się najpierw, posługując się badaniami EY-a z całkiem niedawnymi, które pokazują, że już dziś 25% firm ogranicza rekrutację wśród osób właśnie dopiero wchodzących na rynek pracy, czyli właśnie tych wykonujących proste prace biurowe, odbywających staże. No i właśnie, z jednej strony to świetnie z perspektywy pracodawcy, bo ogranicza koszty pracownicze, ale z drugiej strony, jak doskonale wiemy, jeśli chodzi o system emerytalny, te pierwsze lata pracy są dla ludzi kluczowe. I teraz jeśli młodzi nie będą mogli znajdować pracy, jakby zaczynać, jakkolwiek wejść na ten rynek, to po pierwsze, co się stanie z systemem emerytalnym i czy to nie jest jakieś zagrożenie właśnie, a po drugie, wracam jeszcze do pytania, które skierowałam na początku, po której stronie mocy pan jest? Demografia silniejsza czy AI silniejsza?
Okej. Powiem tak. Nie wiem, jaka będzie wypadkowa tych megatrendów, ale to ta warstwa mojej aktywności polegająca na tym, że staram się pomagać w tym zbiorowym zarządzaniu ryzyka, ona polega na tym, że my mamy się przygotowywać na różne scenariusze. Czyli innymi słowy powiem, nieważne, która drużyna mecz wygra, ważne, żeby piłkarze zapłacili składki. Tak? Czy demografia nas, to ryzyka związane z demografią zostaną skompensowane rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji, więc nie będziemy tego odczuwali w Europie i na tej północnej półkuli. Czy też może będzie tak, że przesadzimy z tym AI, ono wręcz będzie tak, że te zagrożenia związane z AI, które na szczęście troszeczkę nas dzisiaj uspokojono co do tego, czy on one z kolei sprawią tak, że ta demografia, spadek tej liczby osób w wieku produkcyjnym będą zbyt małe, żeby skompensować te zagrożenia. Nie wiem, ale kluczowe jest to, które ze scenariuszy my wybierzemy, materializacji tego ryzyka wybierzemy za najbardziej prawdopodobne i jak będziemy do nich przygotowani. I właśnie tutaj przechodzę do tego drugiego, czy pierwszego do mnie skierowanego pytania a propos osób młodych na rynku pracy, bo faktycznie ja mam takie, możliwe, że błędne, ale z chęcią dam się wyprowadzić z błędu, przewidywanie, że o ile dla pracy fizycznej ta robotyzacja może być potencjalnym zagrożeniem, o tyle dla osób, które właśnie ten proces awansu i rozwoju zawodowego zaczynają na początku od takich funkcji asystenckich, tak, bycia stażystą, a później przechodzą, ewoluują w stronę ekspertów, czyli najpierw są uczniami, którzy obserwują różnych mistrzów, a później przechodzą w etap samemu tworzenia czegoś. Czy wyjęcie tego etapu bycia asystentem nie sprawi, że będziemy szkolili te osoby? Myślę, że będziemy w stanie wymyśleć jakieś takie formy tutoringu. Natomiast w kontekście naszego spotkania i miejsca, gdzie się spotykamy, czy polski system jest przygotowany na taką zmianę? Ja powiem, że my jesteśmy świetnie przygotowani na taką zmianę dotyczącą AI, dlatego że nasz ustawodawca dalekowzrocznie przewidział, że będzie problem z zatrudnianiem młodych ludzi i od połowy lat 90. u nas młodzi ludzie nie podlegają pod system, bo mamy zlecenia dla studentów i tak dalej. To mniej więcej o tych osobach mówimy, bo do nich AI adresuje. Więc mówię to oczywiście z przekąsem, dlatego że przygotowanie systemu do zderzenia się z takimi rzeczami właśnie jak AI nie jest trudne, bo konstrukcyjnie i teoretycznie i koncepcyjnie wszystkie narzędzia mamy. Jeżeli dojdzie do bezrobocia technologicznego, strukturalnego, głębokiego bezrobocia technologicznego i ono miałoby się jutro wystąpić, to z perspektywy zabezpieczenia osób od strony emerytalnej robimy to tak i mamy załatwione, po prostu przechodzimy z systemu ubezpieczeniowego, gdzie tą determinantą uczestnictwa i później zabezpieczenia jest praca, na system zaopatrzeniowy, czyli na przykład na cenzus domicylu. Momentalnie to zrobimy i mamy teoretycznie to zabezpieczone. Ale problem polega na tym, że po pierwsze to będzie rozkładało się jako proces, a po drugie nie będzie postępowało, jeżeli miałoby się nawet to drastyczne ryzyko zmaterializować. Ono będzie się nierównomiernie rozkładało. Jak do tego na przykład dołożymy informację o tym, że Polska ma jeden z najmniejszych odsetków osób uczestniczących w kształceniu przez całe życie, w Unii Europejskiej, około 6%, mniej więcej takie dane pokazują, przy średniej unijnej powyżej 11%, skandynawskim od 1/3 całości populacji do mniej więcej 20-kilku%, to powiemy, że my jako społeczeństwo na zmiany, na przygotowanie się, nawet niekoniecznie do tego, że robot nas czy AI nas wyprze z rynku pracy, ale do nauczenia się nowych umiejętności nie jesteśmy dobrze przygotowani. Więc kluczowe kwestie, o których powinniśmy myśleć i przygotowywać się w kontekście wyzwań związanych z AI, to znaczy właśnie jak przygotować system na tyle elastycznie, że my nie wiemy, które wydarzenia będą miały miejsce, ale na tyle powinien nasz system być elastyczny, żebyśmy my potrafili reagować na te zmiany. Czyli ja nie muszę przewidywać przyszłości. O tyle, o ile muszę ją przewidywać, żeby kategoryzować swoje działania. Ale problem u nas polega na tym, że my wiele działań podejmujemy nieracjonalnie. Co z tego, że powstanie sztuczna inteligencja, która nam powie, które z rozwiązań jest najlepsze, skoro my tego świadomie nie wybierzemy? Bo my nie potrzebowaliśmy sztucznej inteligencji, żeby wiedzieć, że na przykład wiek emerytalny w Polsce kobiet 60 lat, wszystkie znaki na niebie i ziemi, wszystkie badania mówią, to za mało, to za mało. Ale i tak nie chcemy podjąć tej decyzji. Więc to są te rzeczy, których się bardziej obawiam, aniżeli tych wyniku starcia tych dwóch trendów.
Czy jeszcze może uzupełnię to, że pracodawcy nie zatrudniają młodych, także wynika z tego, że tych młodych, którzy wchodzą na rynek pracy, jest po prostu coraz mniej. Jeżeli popatrzymy na dane systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, a tam także obserwujemy sytuację studentów, z roku na rok rośnie odsetek studentów, którzy już właściwie mają doświadczenie pracy zanim rozpoczęli studia i w trakcie studiów. Więc to oznacza, że ci, co mogą zacząć pracować, są zasysani przez rynek pracy tak naprawdę bardzo wcześnie. Dzisiaj uczelnie, szczególnie na przykład politechniki, mają problem z tym, żeby studenci skończyli studia, bo oni już tak wsiąkają w rynek pracy, że zapominają o tym, żeby ten swój dyplom licencjata, no, czy licencjata to jeszcze, ale szczególnie magistra czy magistra inżyniera uzyskać. Więc jakby też musimy patrzeć na to, co mówią pracodawcy, właśnie przez pryzmat demografii. Młodych mamy coraz mniej i to, co powiedział pan doktor, my musimy myśleć o tym, jak angażować w rynku pracy wszystkie pokolenia, dlatego że tam ten potencjał ilościowy, powiedzmy, będzie większy niż wśród tych młodych.
Pozostaje jeszcze pytanie, w jakiej formie są zatrudniani ci młodzi, którzy zaczynają karierę na studiach?
No płacą jak to się ma... składki ZUS, inaczej nie byliby w systemie ELA.
Albo płacą składki, znaczy są zatrudnieni w tych, wedle tych standardów, które państwo oferuje. Skoro państwo oferuje też taką opcję, że jeżeli zatrudnię właśnie ucznia, studenta na zleceniu, a jego wypadek nie będzie nawet nazwany wypadkiem przy pracy, no to po co mam płacić za to, po co mam mi psuć statystyki? No, wiecie państwo, musimy po prostu spojrzeć, że już te lata 90. się skończyły, żeby właśnie faktycznie integrować te osoby na rynku pracy, bo póki co to praca kształtuje naszą wartość. Przynajmniej to chyba wokół tego, że praca jest ważna, jest najmniejszy spór, nawet i polityczny. Tak, że pracowanie jest ważne, że jak człowiek pracuje, to się dobrze czuje i tak dalej, ale my, nasz system jeszcze ma takie zadziory, które warto by było gdzieś tam zlikwidować, bo z danych BAEL wynika, że mamy ponad 17 milionów osób aktywnych zawodowo, ale z danych ZUS wynika, że mamy 16 milionów osób, które są w systemie. Gdzieś nam uciekł milion, nawet odcinając część osób bezrobotnych, to jest 700-800 tysięcy, gdzieś nam się zgubiło w systemie.
Panie Kamilu, wreszcie docieramy do pana. Po której stronie mocy pan jest? To znaczy miejsca pracy będą znikać? Jaki będzie efekt netto nakładając na siebie sztuczną inteligencję i trendy demograficzne?
Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Szanowni państwo, oczywiście, że miejsca pracy będą znikać, bo będzie ubywać ludzi w Polsce. Dzisiaj w Polsce jest 22 miliony osób w wieku produkcyjnym, 17,5 miliona osób pracuje, a według prognoz niedługo będzie 13 milionów osób w wieku produkcyjnym, więc jak ma nie ubywać miejsc pracy?
Pytanie, czy sztuczna inteligencja jeszcze bardziej wszystko popsuje, czy nas uratuje?
Ja na to patrzę nie z punktu widzenia 2,5 miliona firm w Polsce, ani z punktu widzenia 17,5 milionów pracowników i takiego przetargu, do którego przyzwyczailiśmy się od lat 90. między tymi dwoma grupami, tylko patrzę na to z punktu widzenia grupy najliczniejszej, 38-milionowej grupy konsumentów. To, na czym nam wszystkim zależy, konsumentom, to jest, żeby była produkcja, bo jak nie będzie produkcji, to nie skonsumujemy ani towarów, ani usług. To jest dostępne dla nas wyłącznie wtedy, jeśli powstanie. I teraz pytanie, jaki wpływ na to powstawanie dóbr i usług w Polsce, towarów i usług, ma demografia, jaki ma technologia, w tym sztuczna inteligencja. Jeśli chodzi o demografię, policzył to McKinsey, do 2050 roku demografia jako samodzielny czynnik odbierze nam 1/3 naszego PKB, czyli tych produktów, którymi się możemy podzielić. I to jest deterministyczne, bo dzisiaj dopiero rodzą się osoby, które będą mogły 3-4 lata pracować w 2050 roku, więc wiele już z tym nie zrobimy. Możemy ewentualnie to uzupełniać aktywnością zawodową, migracjami albo właśnie technologią. Maszyny, roboty, urządzenia, procesy i technologia to są sposoby na to, żeby najpierw się wykopać z tego 30-procentowego dołka, czyli urosnąć o 50% według docelowego stanu w przyszłości, a dopiero potem myśleć o wzroście gospodarczym. Demografia nam to zrobi i w związku z tym demografia jest naszym przeciwnikiem. A to, co jest naszym zwolennikiem, no to właśnie są, skoro nie praca, mamy trzy podstawowe zasoby w gospodarce. Ziemia, praca, kapitał. Tak? Ziemia jest dzisiaj stosunkowo mało ważna, bo wyszliśmy z epoki rolne, więc zostaje nam praca i kapitał rozumiany jako taki majątek wytwórczy, maszyny, urządzenia, procesy, technologie, dzięki którym człowiek nie pracując będzie w stanie uzyskać pewną produkcję albo niewielka ilość pracy człowieka będzie w stanie korespondować z dużą ilością produkcji. Ilustrując to obrazowo, drwal wyposażony w siekierę, 10 drwali wykona taką pracę jak 3 sprawnych drwali wyposażonych w piły elektryczne, naostrzone, podłączone do paliwa i po przebyciu kursu. Tak więc chodzi o to, żeby nas wszystkich w te piły wyposażyć i sztuczna inteligencja jest tylko elementem wielkich zmian technologicznych, które się dzieją w naszym otoczeniu, jest naszym sprzymierzeńcem, bo ona będzie podnosić ilość produktów, które będziemy mogli konsumować. Natomiast dyskusja o tym, czy technologia nam odbierze pracę, to jest dyskusja odwieczna. Ja pamiętam, zaczynając moją pracę zawodową, wprowadzałem spółki na niemiecki tak zwany Neuer Markt, nowy rynek, czyli miejsce taki Nasdaq niemiecki, gdzie te najbardziej technologiczne spółki wchodziły. Ogromna część z nich zajmowała się internetem. Dynamika zdarzeń była taka, że przez wcześniejsze 15 lat na niemiecką giełdę weszło 17 spółek, a potem przez 3 lata weszło 200. One wszystkie obiecywały, co zrobią z internetem i rynek zamknięto, kilka spółek przeniesiono na parkiet główny. 90% tych firm zniknęło, ich nie ma. W roku 2000, kiedy pękła bańka, okazało się, że 90% firm, które myślały, że skorzystają z internetu, przestały istnieć. My, drodzy Państwo, dzisiaj też nie wiemy, co z nami zrobi sztuczna inteligencja. Wtedy, to jest ledwie 24 lata temu, nikt nie myślał, że powstanie Booking.com, że będą tak powszechne maile, telekonferencje, że będziemy mieli Netflixa, Spotify'a i szereg innych udogodnień, które dzisiaj są dla nas oczywistością, nie mówiąc o mediach społecznościowych, w których spędzamy ogromną część naszego czasu i wydaje nam się to naturalne. Tego 20 lat temu nie było, nie było nawet firm, które to wymyśliły. I to nie oznacza, że panie, które kiedyś robiły usługi pośrednictwa turystycznego i przez telefon załatwiały kwatery w Limanowej, straciły pracę i że to jest coś strasznego. To oznacza, że po prostu ludzie są wykorzystywani inaczej. Wcześniejsze rewolucje techniczne też nie odebrały ludziom pracy. Dzisiaj pan w świetnym wykładzie pana Arka był przykład z 1806 roku z tą pierwszą antyszczepionkową reklamą. W 1811 roku powstał w Wielkiej Brytanii ruch, który się nazywał luddyzm. On polegał, to się nazywało po polsku burzycieli maszyn. Tak? Burzyciele maszyn niszczyli maszyny, głównie to byli chałupnicy, pracownicy branży włókienniczej i rzemieślnicy, bo się bali, że im te skomplikowane maszyny odbiorą prawo produkowania tego, co oni z dziada pradziada robią. Bali się, że odbiorą pracę. Nawet w 1812 roku Wielka Brytania wprowadziła zakaz niszczenia maszyn pod groźbą kary śmierci. I okazało się, że technologia, epoka przemysłowa nie odebrała ludziom pracy, ani rzemieślnikom, ani rolnikom. Ona ich po prostu przesunęła w inne miejsca gospodarki. Natomiast jeżeli mogę tutaj, bo bardzo mi się spodobało w wypowiedzi pana doktora, to rozróżnienie między systemem ubezpieczeniowym a systemem zaopatrzeniowym. Znaczy, gdyby się okazało, że faktycznie sztuczna inteligencja i inny postęp technologii prowadzi nas do takiego świata, że gdzieś za 100 lat będziemy sobie siedzieć w fotelu w wygodnym apartamencie i w głowie będziemy myśleli Alexa, Siri albo inny George, proszę z fabryk w kosmosie dostarcz mi w ciągu 3 godzin takie i takie produkty. I to się będzie działo z pomocą czytania myśli sztucznej inteligencji w fabrykach, w których nikt nie pracuje. Wyobraźmy sobie taką futurologiczną wizję. Pomaga tutaj Janusz Zajdel w świetnej książce Limes Inferior, który opisał tą sytuację 45 lat temu, intelektualnie ją rozwiązał 45 lat zanim my się zaczęliśmy nad tym zastanawiać. To gdyby tak się okazało, że to jest możliwe, no to wtedy pojawi się problem, że, i to jest to, co dzisiaj obserwujemy, maleje udział pracy w PKB, a rośnie udział kapitału w PKB. Dlaczego? No bo kapitału jest więcej. I w związku z tym pojawia się pytanie, w jakim stopniu system emerytalny ma być systemem ubezpieczeniowym, gdzie nasze świadczenia są w zamian za składki, które płacimy, a w jakim stopniu on ma być systemem zaopatrzeniowym, czyli ja to przetłumaczę tak, żeby to było absolutnie jasne, czyli takim, gdzie nic nie musimy wkładać żadnych świadczeń, aby coś otrzymać od państwa. Tak? I wydaje mi się, że to jest jakby esencja tego problemu z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego. Mogę od razu zaflagować, że ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby emeryturą nazywać to, co pochodzi systemem ubezpieczeń społecznych, nazywać to, co jest świadczeniem wzajemnym, czyli zwrotnym w zamian za składkę. Płacisz składkę, dostajesz emeryturę. Natomiast rentą, zasiłkiem, świadczeniem państwowym, rentą wdowią, dożywotnią albo jakąś inną, nazywać to, co nie wynika ze świadczenia składkowego, tylko wynika z samego faktu, że jesteśmy uczestnikami społeczeństwa, w którym na szczęście technologie, maszyny, urządzenia zastępują nas i zapewniają nam postęp techniczny względem epoki kamienia łupanego. Dziękuję.
To ja jeszcze pozwolę sobie narysować trochę gdzieś scenariusz pośrodku, pomiędzy wzrostem produktywności wynikającym z tego, że człowieka wspomaga coraz bardziej technologia i ten proces z całą pewnością będzie się intensyfikował. I człowiek może nie zostać wyeliminowany wcale, jego stanowisko pracy może nie zniknąć, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że pracodawca mówi: hej, ja jestem właścicielem kapitału, ja zainwestowałem w te technologie, twoja produktywność pracowniku nie rośnie. Rośnie produktywność w związku z zastosowaniem tej technologii, za którą ja płacę. I teraz czysto teoretycznie wyobrażam sobie taką sytuację, w której pensje ludzi nie rosną, zyski trafiają właśnie do pracodawców, do właścicieli kapitału, przekładając to na konsekwencje dla systemu zabezpieczeń społecznych. Można sobie wyobrazić, że w związku z zatrzymaniem się pensji pracowników, ludzi, składki są w mniejszym stopniu wnoszone do systemu zabezpieczeń i czy to nie byłby jakiś problem? To znaczy zastanawiam się, czy w związku z tym, że za coraz większy wzrost produktywności będzie odpowiadała technologia, czyli właściciel kapitału, który nie musi się nim dzielić, możemy albo powinniśmy wymusić na pracodawcach czy właścicielach kapitału na to, żeby w pewnym momencie, żeby dzielili się w jakimś określonym stopniu swoimi zyskami z pracownikami, właśnie żeby konsekwencje tego dla systemu zabezpieczeń społecznych były bardziej korzystne. Znaczy, żeby wszystkie owoce nie były bezgarniane przez kapitał.
Bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo wydaje mi się, że ono dotyka bardzo istotnej sprawy, która dzisiaj jest w debacie publicznej. Mianowicie takiego, w mojej ocenie, mitu, że dochody w gospodarce dzielą się na dochody ludności i dochody firm. No nie, bo z ten dochód firm, on nie zostaje w firmie. On ma dwa możliwe przeznaczenia. Albo jest dystrybuowany w formie dywidend lub innych świadczeń jako dochód ludności i wtedy jest dochodem ludności. Albo jest inwestowany po to, żeby przyszłe dochody firm, które znowu się tak podzielą, urosły, a dzięki temu wzrósł nasz dobrobyt, tak? Bo powstanie jakaś maszyna, urządzenie, sprzęt, technologia, wytrenowana zostanie sztuczna inteligencja i dzięki temu odniesiemy w przyszłości jakieś korzyści. Czyli jeżeli firmy cokolwiek robią w skali mikro, to przesuwają korzyści społeczne z dziś na trochę później, w pewnym sensie motywują nas do oszczędzania dzisiaj trochę, żeby w przyszłości uzyskać dużo więcej. Ten proces ma bardzo prostą analogię w pierwotnej gospodarce rolnej. Znaczy my mamy worek zboża i możemy zjeść całe to zboże. I konsekwencja będzie taka, że w przyszłym roku będziemy głodować, bo nie będziemy mieli na zasiewy. I mamy drugą możliwość. Możemy 10% tego worka zachować, przeznaczyć na zasiewy, włożyć ciężką pracę, zaorać to pole, zasiać tam te ziarno i czekać, aż wzejdzie zboże i w przyszłym roku zbierzemy plon nawet większy. I dyskusja o tym, czy pracownikom nie przypada zbyt mało, to jest dyskusja o tym, czy nie zrezygnować z zasiewów. Jeżeli my chcemy korzystać z owoców technologii, kapitału, maszyn, robotów, postępu technologicznego i być w tym wyścigu na świecie liderem, a nie Nigerią, która sprzedaje pracę za $8 na dzień, to musimy siać, a nie tylko wyjadać całe zboże z worka.
Czyli by nie dla ewentualnego opodatkowania i oskładkowania robotów, maszyn i sztucznej inteligencji?
Tak, dla opodatkowania, ale nie dla sugestii, że zyski w firmie są rodzajem utopienia korzyści, która przypada ludziom, bo to nieprawda.
Panie Tomaszu?
Ja powiem tak, właśnie ta dyskusja właśnie dotycząca tego, z czego będą pochodziły środki, skoro nie z pracy, jest zawsze otwarta. My jesteśmy, przyzwyczailiśmy się do tego, że od XIX wieku, zwłaszcza od XIX wieku, ta praca jest szczególnie ważna. Zresztą ona jest od neolitu ważna, bo przecież te społeczeństwa oparte nawet na pracy niewolniczej, to polegały na tym, że tą pracę trzeba było znaleźć. Ale jeżeli chodzi o metody opodatkowywania, to opodatkowywanie pracy jest swoistym, całkiem nowym wynalazkiem. Kiedyś nie było podatku od pracowania na roli i tak dalej. Były od dymów, od okien podatki, od czegoś tam. Więc jeżeli się okaże, że organizacja, jaką jest na przykład państwo, nie jest w stanie pozyskać zasobów z pracy, to wymyślimy coś innego do opodatkowania. Myślę, że wcale nie musimy się zamykać, bo dzisiaj padają jakby dwa, pokazałem alternatywę, ale mówię, to jest dzisiejsza alternatywa, że możemy zasługi mierzyć pracą, możemy mierzyć zasługi, nie wiem, przynależnością, jeżeli chodzi o obywatelstwo, albo długością zamieszkania na jakimś terytorium, ale na przykład sztuczna inteligencja może nam i na pewno dostarczy nam dużo nowych metod pomiaru na przykład jakiejś utylitarności w społeczeństwie. Dzisiaj na przykład fakt, że gdybym ja pracował na pół etatu, a drugie pół etatu poświęcał na pracę, nie wiem, z młodzieżą dookoła, która jest inspirowana i w ogóle i się stara i wie, że widzi sens. Zwłaszcza jakbym sobie dobierał takie do współpracy dzieciaki, które widzę, że ich background socjalny nie jest za wysoki. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego wycenić, jaka to jest wartość. Ale może okaże się, że będziemy w stanie zobaczyć, że właśnie praca taka, która dzisiaj nie jest wyceniana, to zaangażowanie może będzie w systemie emerytalnym przyszłości jakoś tam doceniane. Nie będziemy patrzyli na tym, okej, per capita się należy tobie tyle, a tyle, tylko będziemy to różnicowali, jeżeli chodzi o zaangażowanie w społeczeństwie. Ale a propos tego, ten wątek luddyzmu, który się właśnie w wypowiedzi przedmówcy pojawił, on też dzisiaj na Spiderswap jest bardzo ciekawy artykuł, dzisiaj wyszedł, dotyczący właśnie tego luddyzmu w kontekście AI, to powiem tak, z perspektywy 200 lat powiemy, luddyści nie mieli racji, bo widzimy, świat się rozwinął w ciągu 200 lat, więcej ludzi jest na świecie, więcej pracy było potrzeba, ale o tyle indywidualną rację mieli tamci ludzie, którzy maszyny niszczyli, że oni faktycznie często pracę tracili i on na przykład nie mógł się przekwalifikować. Więc ważne jest, czy my będziemy na bieżąco wykorzystywali to wszystko, co mamy, to znaczy będziemy na bieżąco reagowali na to, jak się coś zmienia. Musimy naprawdę pomyśleć i AI chyba da nam takie możliwości pomiarów, żeby dostrzegać, co się dzieje na bieżąco. Ja mam wrażenie, że my często właśnie reagujemy dopiero po latach, tak? I za co nas Pan Bóg tak pokorał. Tylko to nie o to chodzi. My musimy, ta nowoczesność i możliwości, które na przykład w systemie zabezpieczenia społecznego będzie dawała technologia, to, żeby lepiej sprawdzać, wykorzystywać AI do tego, żeby bardziej sprawiedliwie ludzi dzielić i przydzielać im na przykład renty, tak? Bo dzisiaj wiemy, że ten proces, on ma swoje duże ograniczenia. On został wymyślony 50-60 lat temu. Przychodzę do lekarza, lekarz mi ocena zdolny, niezdolny. Jak to polepszyć? Już są pomysły na to. I jak będziemy z nich korzystali, lepiej będziemy po prostu gospodarowali zasobami. Musimy zobaczyć to jako wyzwanie, ale takie wyzwanie jako szansę, która pozwoli nam po prostu lepiej funkcjonować.
Chciałbym ad vocem dosłownie jedno zdanie, bo w pełni się zgadzam z tym, że koszty społeczne w przypadku jednostek czy grup pewnych mogą być istotne, ale chciałem powiedzieć tylko o tym pomyśle docenienia wkładu jednostki, że my mamy już taki system. On w Chinach funkcjonuje, nazywa się Social Score i prowadzi do bardzo łatwych wniosków, że istotne jest nie tylko, co chcemy ocenić, ale jeszcze kto ocenia, jakie stosuje do tego kryteria i czy rezygnując z rynkowych mechanizmów oceny pomysłów na rzecz mechanizmów uznaniowych czy takich eksperckich, w pewien sposób nie ryzykujemy, że wszechwładza i oko wielkiego brata po prostu, że wpadniemy w taką trochę utopię. Dziękuję.
Zbliżyliśmy się do
rozgrywki. Tutaj, na szczęście Unia Europejska wychodzi tu nam naprzeciw. Jak tu było mówione, 13 bądź 14 marca został przyjęty akt o sztucznej inteligencji, która zabrania wprost takich właśnie takich reagowania w ten sposób, jak robią to Chiny, czyli ten Big Eye, ten administracja państwowa. Więc na szczęście nam to nie grozi. Unia Europejska tego zakazała, jest to niemożliwe do wprowadzenia, jeżeli chodzi o AI. Przynajmniej, no, jeszcze nie ma oczywiście decyzji Komisji Europejskiej, ale ona ma być na dniach, tak, w ustawach, tak, dokładnie tak.
Ale tylko musimy wiedzieć, jakby, co mamy na myśli. Czy i kto będzie decydował, jakie faktycznie zdarzenie będzie oceniane jako ważne i pozytywne. Ale to ja podam inny przykład. Czy zajmowanie się chorym, potrzebującym sąsiadem, najbliższym albo ojcem czy matką. Zobaczcie, to jest to coś, co nazywamy dzisiaj pracą niewidzialną, zgadza się? Niewycenialną. To też jest to, co dzisiaj jest troszeczkę poza systemem. My mówimy, trzymajmy niższy wiek emerytalny kobiet, bo one się częściej zajmują, świadczą tą pracę nieodpłatną, opiekuńczą. I tak jest, tak? Ale powstaje inne pytanie, czy my możemy to odwrócić? To znaczy, niech ta osoba wykonuje tę pracę, ale my ją zaliczajmy na równi z pracą na rynku. Tak, także to jest wielowymiarowe. Ja dzisiaj nie mam odpowiedzi na to i wcale nie sugeruję, że w tym kierunku powinniśmy iść. Moja na dzisiaj sugestia, dalej niech praca będzie wyznacznikiem tego, jaki mamy status później emerytalny, ale też dostrzegajmy też, że ta praca może być różna i wcale nie mniej ważna. Dziękuję.
Pani profesor?
Tak, znaczy, kilka wątków, myślę, warto podkreślić. Tak, starzenie się ludności oznacza nie tylko, że mamy kurczące się zasoby pracy, ale także będzie wzrastać liczba osób starszych, czy takich, które wymagają świadczeń ze względu na to, że ze względu na swój wiek czy stan zdrowia no nie mogą pracować. Więc tak naprawdę powinniśmy myśleć o tym, jaki miks podatków może finansować te świadczenia w przyszłości, bo z racji czystej demografii opodatkowywanie tego zasobu, który nam się kurczy, pracy, żeby finansować świadczenia rosnącej grupy, no wydaje się nie do końca dobrym rozwiązaniem, więc ten miks podatkowy na pewno będzie musiał być różny i uwzględniać to, co tak naprawdę wpływa na tworzenie produktu i tak naprawdę opodatkowywanie tego, co z tym produktem jest związane. Można to robić nawet przez podatki konsumpcyjne, tak? Czy patrzenie na to, gdzie tak naprawdę lepiej uderzyć mocniej podatkiem, bo jest na przykład szkodliwe dla środowiska. Tak, takie rozważania są.
Zamiast, jak rozumiem, opodatkowania albo składkowania pracy maszyny.
Obok. Myślę, że tak naprawdę ten miks będzie musiał być bardzo szeroki. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to myślę to, w jaki sposób w ogóle wykorzystywać, i o tym też mieliśmy mówić, sztuczną inteligencję w zabezpieczeniu społecznym. Myślę, że to nie są tylko algorytmy tego, w jaki sposób lepiej przyznawać renty, ale tak naprawdę algorytmy, które pomagają nam, bazując na tej wiedzy i zasobach informacyjnych, które mamy, żeby tych rent nie przyznawać przez to, że diagnozujemy wcześniej sytuację, kiedy pojawia się potencjalne ryzyko tego, że ktoś może w przyszłości być niezdolny do pracy i reagować na tyle wcześniej, żeby tej niezdolności do pracy uniknąć tam, gdzie możemy to zrobić. To zresztą w poprzednim wykładzie było pokazane. Naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo takich ryzyk wcześniej zidentyfikować i odpowiednio przez profilaktykę, przez wczesne interwencje, unikać tego, że ktoś stanie się niezdolny do pracy ze względu na swój stan choroby. I myślę, że to jest ten obszar, w którym sztuczna inteligencja, algorytmy, odpowiednie wykorzystywanie danych i zasobów informacyjnych, które mamy, jest absolutnie potrzebne. Czyli znowu starać się szukać takich możliwości, żeby te nasze potencjalne zasoby pracy odpowiednio wykorzystywać. I też trzecia rzecz, którą chciałabym podkreślić tutaj, Kamil mówił o cudownej książce Limes Inferior. Moja druga książka też z tego gatunku, którą lubię i która też pokazuje pewną wizję świata, której myślę chcielibyśmy uniknąć, to są Hiszpańscy żebracy Nancy Kress, która pokazuje świat, w którym mamy tak naprawdę dwie warstwy społeczne. Takich, którzy no nie pracują i utrzymują się z różnego rodzaju transferów i bardzo wąską, elitarną grupę tych, którzy no tworzą dobrobyt, tak? To jest, powiedzmy, społeczeństwo na tyle mocno rozwarstwione, że też powinniśmy tego uniknąć. Czyli powinniśmy myśleć też raczej o rozwiązaniach, które pomagają tym osobom, znaczy, które poprzez odpowiednią edukację, poprzez odpowiednie szkolenie, przekwalifikowania dają szansę wszystkim na to, żeby w dobie bardzo szybko rozwijających się technologii móc pracować, móc być produktywnym i tak naprawdę korzystać z efektów pracy własnych rąk, własnej głowy, czy wspomaganego oczywiście tam, gdzie potrzebujemy sztuczną inteligencją, ale naprawdę warto dbać o te zasoby, żeby no nie tworzyć sytuacji tego, że mamy rozwarstwienia ryzyka tych, którzy są beneficjentami technologii i tych, którzy gdzieś przez technologię stracili.
Czyli jak rozumiem, w dużym uproszczeniu oczywiście, trzeba dbać o to, żeby wszyscy mieli zajęcie, nawet jeśli nie musieliby go mieć. Takie trochę tworzenie i zachęcanie i wpychanie w sztuczną potrzebę pracy.
Nie, żeby... ale też są różne miejsca, gdzie te ręce do pracy będą potrzebne. Tak? Znaczy mamy szereg różnego rodzaju usług, chociażby właśnie związanych z opieką nad osobami starszymi, o których mówiliśmy, które się, no nie da się ich zastąpić przez sztuczną inteligencję. Pewne rzeczy się da i to też warto wykorzystywać, żeby takiego seniora, nie wiem, żeby poszedł na spacer, przypilnować, żeby wziął lekarstwa, to już dzisiaj sztuczna inteligencja potrafi. Natomiast no, są pewne czynności, które jednak wymagają nadal pracy rąk ludzkich i warto tę pracę tam wykorzystać.
Ja bym chciała jeszcze przy tej okazji trochę mocniej wejść w konsekwencje dla systemu zabezpieczeń społecznych, bo zastanawiam się, czy ta podniesiona produktywność, która z całą pewnością wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i automatyzacji gospodarki będzie jeszcze bardziej pędzić. Czy to wpłynie, jakby państwo powiązali to zjawisko z kwestią dotacji budżetowych, które ZUS jeszcze na razie dostaje na poziomie 86%, znaczy składki są pokrywają w 86% wydatki ZUS-u, ale już za 4 lata co czwarta wypłata ZUS-u będzie w praktyce finansowana z dotacji budżetowej i ten proces będzie narastał. I teraz gdzie jesteśmy? Cała ta rozmowa o tym, czy opodatkować sztuczną inteligencję, czy oskładkować, ile osób będzie płaciło składki do systemu, a ile nie. Jak ona ma się do stopy zastąpienia emerytalnego, jak ją powiązać, jak ona ma się do dotacji budżetowej, którą w coraz większym stopniu będziemy musieli zwiększać?
Znaczy ja myślę, że tutaj prognozy ZUS-u pokazują trochę inną sytuację. Znaczy ta dotacja będzie potrzebna, ale ona w relacji będzie się jednak chyba trochę zmniejszać, co nie wynika z tego, że znaczy demografia działa w jedną stronę, natomiast też ja przypomnę, że myśmy jednak bardzo mocno zmienili nasz system w 99 roku, także jakby jest związek między składką, świadczeniem i długością trwania życia w momencie, kiedy ktoś przechodzi na emeryturę, co oczywiście oznacza wyzwanie dla adekwatności emerytur w przyszłości, w szczególności jeżeli będziemy mieli wiek emerytalny kobiet na poziomie 60 lat. Natomiast to nie jest tak, że jakby sytuacja finansowa naszych ubezpieczeń społecznych w przyszłości będzie dramatycznie gorsza, jeżeli utrzymamy system, jaki jest. Oczywiście pytanie, na ile z punktu widzenia społecznego ten system jest utrzymywalny, czy będziemy musieli jednak rozważać opcje, żeby szukać rozwiązań, żeby te świadczenia były bardziej adekwatne i jak to sfinansować. I także no nieunikniona dyskusja, o której już mówiliśmy, czyli tego, że no jednak granice wieku emerytalnego i wieku aktywności zawodowej w przyszłości chyba będą musiały się zmienić, a w mojej ocenie raczej na pewno będą musiały się zmienić, patrząc także na to, co się dzieje w innych krajach w Europie, gdzie wiek emerytalny no już standardem jest 67 lat, w niektórych krajach jest to powyżej 70 lat, więc to także pokazuje te tendencje, które obserwujemy, biorąc pod uwagę zmianę długości trwania życia, zmianę jakości życia, zmianę stanu zdrowia. I o tym też powinniśmy myśleć, w jaki sposób zachęcać, czy sprawiać to, żeby ludzie byli dłużej zdrowi, dłużej aktywni, mogli budować swoje emerytury i cieszyć się z godnej starości.
Pani mecenas, to ja jeszcze panią zapytam o tych asystentów, którzy wykonują jednak lepiej pracę niż ChatGPT. Rozmawiałyśmy chwilę przed panelem, że ma pani fatalne zdanie o jakości wyników czata i researchu. Czyli co, właściwie nie ma sensu zawracać sobie głowy ewentualnym oskładkowaniem, bo i tak człowiek zostanie, ta maszyna jest nic nie warta, czy próbować oskładkować i opodatkować maszynę? Jak jest pani zdanie?
Ja mówiłam o stażystach, aplikantach w mojej branży, mojej wysoko wyspecjalizowanej branży, która jest branżą adwokacko-radcowską. Tutaj ChatGPT nie jest w stanie za bardzo zastąpić takiego pracownika, jakiegoś asystenta stażysty, który musi w drodze zawodowej, u mnie jako u patrona, musi się nauczyć wykonywania zawodu. A wykonywanie zawodu u nas polega na tym, że my ciągle analizujemy, tworzymy, wymyślamy, zbieramy dane, ale zbieramy dane też od, mamy kontakt osobisty z naszym klientem, więc jakby mówię tu tylko i wyłącznie o takich usługach wysoko wyspecjalizowanych. Natomiast jeżeli chodzi o takie nisko wyspecjalizowane, o jakieś research, o jakieś recepcje, o jakieś rozmowy z petentami, z klientami, to uważam, że sztuczna inteligencja zastąpi te zawody.
A pani jako prawnik wyobraża sobie sytuację łatwego, stosunkowo prostego przeprowadzania procesu legislacyjnego, jak opodatkować maszyny?
Prosty, łatwy proces legislacyjny to nie istnieje generalnie.
Ja wiem.
Tak? Czy próbowano opodatkować Big Techy, czyli ten Facebook i pozostałe takie duże firmy?
Właśnie do tego
tak?
Zmierzam.
No i oczywiście G7 podjęła jakąś decyzję, że będą wzajemnie ze sobą współpracować, ale do dnia dzisiejszego nie ma żadnych rozwiązań. Dlaczego? Na dzień dzisiejszy w prawie wygląda to w ten sposób, że tam, gdzie jest siedziba, tam są płacone podatki. Akurat na przykład Facebook czy tam Amazon, oni mieli w raju podatkowym, mają swoją siedzibę, czyli w Irlandii, i w związku z tym tam płacą podatki. I teraz jest pytanie prawne, w jaki sposób opodatkować to, co Facebook robi w Polsce, skoro on ma siedzibę w tamtym miejscu. To musielibyśmy globalnie tak naprawdę rozwiązać ten problem, a nie tak, że my opodatkujemy AI albo jakieś roboty, a inne państwa tego nie zrobią, bo w tym momencie sami w jakiś sposób sobie uniemożliwimy rozwój tej technologii AI-owej.
Zacznę, wrócę do pana Kamila. Jako specjalisty również właśnie od zabezpieczeń społecznych, a nie tylko, jak mniemam, makroekonomisty. Jak wykorzystać, ma pan taką myśl i takie marzenie, jak wykorzystać dzisiaj, nie bawiąc się już w futurologię, ale w najbliższej przyszłości, sztuczną inteligencję do zmodyfikowania systemów zabezpieczenia społecznego, żeby one celowały, właśnie lepiej adresowały świadczenia i no właśnie, żebyśmy tak trochę nie zrzucali czasem pieniędzy z helikoptera albo nie musieli zatrudniać armii ludzi, którzy weryfikują potencjalnych oszustów, tak? Ma pan jakąś taką myśl, gdzie sztuczna inteligencja właśnie w systemie zabezpieczeń społecznych byłaby najważniejsza i najbardziej przydatna?
Chyba nie powinienem wykraczać poza obszar moich twardych kompetencji. Takie miejsce, gdzie mi się kojarzy, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w bardzo sprytny sposób, to jest właśnie w medycynie. W przypadku zdjęć, w których diagnozowana jest na przykład choroba płuc, ale na zdjęciu widać więcej organizmu, wytrenowana dobrze sztuczna inteligencja może wykonać pracę dodatkową, której normalnie nikt by nie wykonał, polegającą na diagnozie, czy w tych pozostałych fragmentach obrazu widocznych na zdjęciu nie pojawiają się sygnały, na które lekarz powinien zwrócić uwagę. Wtedy dobry lekarz zwraca uwagę faktycznie tylko na te płuca, a to, co się tam dalej dzieje na tym zdjęciu i można tam wychwycić na przykład jakieś zmiany rakowe, podpowie mu sztuczna inteligencja i podpowie mu, żeby również na to popatrzeć. Tak? To jest taki przykład wyraźnej wartości dodanej, więc pewnie tego typu wartości dodanych bym szukał. Jeśli chodzi o system ubezpieczeń społecznych, chciałbym państwu podać taką analogię. Jak firma, która ubezpiecza samochody, słyszy, że będzie miała więcej albo mniej samochodów do ubezpieczenia, nie stanowi to dla niej biznesowo jakiegoś ogromnego wyzwania. I jeżeli podejdziemy do ZUS-u jako do firmy ubezpieczeniowej, w której świadczenia są za składki, to zmiany demograficzne są neutralne. Jeżeli byśmy wycenili usługę emerytury w proporcjach do tego, ile ktoś zapłacił składek, a taki sens miała reforma emerytalna z 1999 roku, to problem znika, bo on się robi proporcjonalny.
Tylko tam, gdzie... ja pozwolę sobie tutaj przerwać. Reforma zakładała również równy wiek kobiet i mężczyzn, zrównanie i dojście wieku kobiet do wieku mężczyzn.
Tak, to...
A ponieważ do dziś nie mieliśmy na to odwagi, to się nam trochę liczby rozjeżdżają.
To prawda, ale wydaje mi się, że jest...
Do końca nie zakładała. Znaczy, taka była pierwotna koncepcja, natomiast ten wiek był różny. Oczywiście to oznacza, że emerytury kobiet są znacznie niższe niż emerytury mężczyzn.
I robi nam się problem społeczny.
Kończenia tej emerytury, ale tych zmian. Ale to, do czego ja zmierzam. My mamy w tej chwili w Polsce system składkowo-podatkowy, który obciąża pracę, obciąża konsumpcję, obciąża szereg innych rzeczy. Ja nie jestem zwolennikiem opodatkowania maszyn, bo dla mnie jest to prosta analogia do opodatkowania tego zboża, które właśnie idzie na zasiewy. Ja uważam, że trzeba opodatkowywać to zboże, które wraca z pola po wyrośnięciu, a niektóre to, które idzie na zasiewy, bo to ogranicza nasz potencjał i nasz dobrobyt. Ale to jest moje osobiste zdanie w tej sprawie. Natomiast w Polsce w tej chwili już funkcjonują podatki VAT, CIT, które nie mają związku z pracą. I teraz to, co się moim zdaniem dzieje w związku ze spadkiem udziału płac w PKB, to powinniśmy utrzymać emerytury, które są finansowane ze składek od pracy dla tych osób, które pracują. Może myśleć o tym, jak je zachęcić do długiej aktywności zawodowej. Może na przykład po 65 roku życia tydzień pracy mógłby być 4-dniowy, a po 70 roku życia 3-dniowy. Tak? Może to by zachęciło ludzi do pracy. Może to byłoby dobre rozwiązanie. Tak? I jednocześnie powinniśmy myśleć o tym, jak skutecznie zebrać podatki na te osoby, które swoją pracą nie zapracowały na emerytury. A to jest rosnący problem, bo drodzy Państwo, powszechne są prognozy, również ZUS-u, że stopa zastąpienia wyniesie między 25 a 30% ostatniej pensji. Dzisiaj statystyczny Polak, czyli tak zwany medianowy Polak, GUS będzie publikował już w tym roku medianę wynagrodzeń, ale to jest około 6,5 tysiąca złotych. No to jeżeli sobie przyłożymy 25% do 6 tysięcy złotych, to jest 1500-1600 złotych brutto. To jest emerytura medianowego Polaka za lat kilka. A dzisiaj już minimalna emerytura jest 1600 zł, więc albo emerytury minimalne drastycznie spadną, albo do emerytur minimalnych trzeba będzie dopłacać. Dziś nieaktywnych zawodowo jest 5 milionów ludzi w wieku produkcyjnym, czyli prawie 1/4. A ile osób jest aktywne ad hoc od czasu do czasu, ile na pół etatu, ile nie zarobi nam tą minimalną emeryturę. Więc wszystko wskazuje na to, że my 50% populacji będziemy musieli dokładać do emerytury ponad to, co oni sami sobie byli w stanie sami wypracować. I teraz decyzja o tym, żeby z podatków nakładanych na pokolenie produkcyjne i ich wytwór sfinansować dzisiaj szczodre obietnice emerytalne, to jest decyzja o tym, aby stworzyć dysproporcję, która będzie rujnowała polską konkurencyjność za lat 20 lub 30. Może się okazać, że za te 20 lub 30 lat młody człowiek, który będzie znał angielski, będzie mógł pracować zdalnie, będzie korzystał biegle z promptowania sztucznej inteligencji, on będzie miał dość dużą swobodę tego, gdzie sobie wybiera taką pracę. Jeżeli inne kraje będą miały korzystniejszą strukturę demograficzną i mniej obiecają swoim emerytom, to może się okazać, że pojawi się zjawisko, o którym zapomnieliśmy po 2005 roku. Szybko nam się ono skończyło. W Rumunii się na przykład nie skończyło, czyli zjawisko emigracji ludzi w wieku produkcyjnym z Polski. I to też jest pewne ryzyko, tak? Dlatego moim zdaniem ja bym się bardzo trzymał tego, żeby nie dyskutować o pieniądzach, tylko żeby dyskutować o produkcji. Gdyby dzisiaj wszystkim Polakom rozdać milion, to my byśmy się stali biedniejsi, nie bogatsi, bo przynajmniej część z nas nie poszłaby do pracy i przez to zmalałby produkt, którym możemy się podzielić. Dlatego skupmy się na tym, jak wytwarzać więcej, a jeżeli samoczynnie tworząca się dystrybucja tego dobrobytu będzie niewłaściwa, nakładajmy podatki i obciążenia, ale nie skupiajmy się na tym, jak grupom, które nie wkładają, nie produkują, przyznać takie świadczenia, które mogą zachęcić wszystkich pozostałych do wycofania się z aktywności zawodowej w naszym kraju.
To ja jeszcze w kwestii, taka ostatnia rundka, trochę jakby podsumowanie, prośba do... Tak, bo kończył nam się czas. Dobrze, to może w ramach podsumowania właśnie przeprowadzimy serię pytań. Pierwsze pytanie wydaje mi się super ważne. Jak przekonać polityków do prowadzenia evidence-based policy? Mamy dane, mamy AI do obróbki, mamy prognozy, a na przykład obniżamy wiek emerytalny. Ten wątek chyba już nam się pojawił. Może manipulować za pomocą AI społeczeństwem, żeby dochodzić do mądrych efektów i żeby przekonać społeczeństwo, wtedy politycy mieliby większą wolność w dokonywaniu mądrych decyzji, a nie populistycznych.
Panie Tomaszu. Ja bym raczej zawsze, znaczy pytać o to, czy naukowców, czy manipulować.
Ja żartuję.
Te manipulowanie powinno być dla naukowca pójściem do łóżka z diabłem. Nie powinniśmy tego robić. Znaczy, ja powiem, jak ja staram się działać, bo moja rola to faktycznie taka, że staram się, na ile mogę, na ile mam umiejętności i tak dalej, bazować na podstawie danych, szukać odpowiedzi. Nie każdą z tych odpowiedzi trzeba wdrożyć, ale żeby to było przygotowane. Jak społeczeństwo, jak polityków właśnie, bo od razu przechodzę do odpowiedzi. Politycy mają mandat od społeczeństwa. Dzisiaj ja nie mam pretensji do polityków, choćby dzisiaj rządzących, którzy mówią, nie zmienimy wieku emerytalnego, bo tak się umówiliśmy ze społeczeństwem. Ja to szanuję. Natomiast jaka jest nasza rola? To taka, żeby mówić, że ten mandat, który otrzymali politycy od społeczeństwa, należy zrewidować. I ja szanuję mandat polityków, ja nie zmuszę dzisiaj, nie powiem panu premierowi, panie premierze, mówił pan, ale musimy to podnieść, tak? Tylko nieuczciwe byłoby, albo było, albo byłoby, gdyby na przykład politycy, brnąc w swój konformizm, na przykład ograniczali takie głosy, jakie padają. Czy dzisiaj pani profesor mówiła, czy ja. Naszym zadaniem jest dostarczyć ludziom dane. Nie chcę i absolutnie byłoby to zaprzeczenie idei tego, co robię, że ja bym zaczął manipulować tymi danymi. Pokazywać wielowymiarowość, pokazywać różne skutki i w ten sposób oddziaływać na społeczeństwo, bo pamiętajmy, że polityk w państwie demokratycznym, on wykonuje mandat, który ma od społeczeństwa. Ale z drugiej strony dysponuje zasobami, na przykład dostępem do tego, żeby ten głos był słyszalny. Tak? I jeżeli te głosy rozsądku, czy to płynące z komputera, czy to płynące od osoby, która dokonała selekcji danych, bo to ja tutaj, to jest dla mnie nadzieja taka, że AI będzie nam dostarczało danych, ale dobry pracownik to taki będzie, który będzie potrafił te dane selekcjonować. Więc nieważne skąd będzie rzetelna informacja szła, tylko pytanie, czy ktoś się w nią wsłucha i jak przekonać polityków? Przekonać społeczeństwa. Żeby to przekonać, musimy mieć głos.
Ja się absolutnie zgadzam, że najlepszą metodą jest przekonać społeczeństwo tak, żeby jakby ta umowa pomiędzy politykami a społeczeństwem bazowała na świadomym społeczeństwie, które wie, jakie są konsekwencje różnych decyzji. Natomiast też jeszcze podkreślę, że my mamy dane, mamy AI do obróbki, ale nie zawsze z tych danych w pełni korzystamy, więc to jest też coś, co my jako naukowcy właściwie podkreślamy, bo musimy lepiej korzystać z tych danych, które mamy, bo one bardzo często jednak nie są wykorzystywane, szczególnie przez naukowców, badaczy, do tego, żeby pomagać politykom budować ten evidence, który pozwala potem wyjaśniać, dlaczego pewne procesy, pewne zjawiska mają miejsce i że musimy na nie reagować, bo przyszłe pokolenia mogą na przykład się wypisać z umowy społecznej, co już widzimy. Więc jakby to też o tym należy pamiętać.
Ja pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie, mimo że wiem, że już przekroczyłam czas, ale wydaje mi się, że ono dość dobrze trochę podsumowuje duży kawał naszej dyskusji. Czy wobec rosnącego znaczenia kapitału w nowoczesnej gospodarce nie powinniśmy zastanowić się nad innym podziałem w ogóle obciążeń podatkowych pracy i kapitału? Panie Kamilu?
Odpowiadałem na to pytanie, więc może nie będę powtarzał tej argumentacji. Wydaje mi się, że w gospodarce dzielimy się produkcją, którą wytworzymy i powinniśmy w systemie podatkowym tworzyć takie motywacje, żeby tej produkcji było jak najwięcej, bo wtedy większy jest tort, którym się dzielimy. Nie chodzi o to, żeby dostać większy kawałek małego tortu, tylko żeby dostać jak największy kawałek tortu. A jeżeli chodzi jak największą gramaturę może tego tortu, tak? Niezależnie od tego, jak wielkim ona będzie udziałem w całym torcie. A do pierwszego pytania mam tylko dwa słowa. Dialog społeczny. Są reprezentatywne organizacje w dialogu społecznym i ich udział w tworzeniu przez państwo polityk, założeń do ustaw i później samych ustaw jest metodą na to, żeby usłyszany został ten głos, który może być niewygodny, a który jest potrzebny w debacie publicznej.
Czy ten dialog społeczny pańskim zdaniem funkcjonuje dzisiaj dobrze, intensywnie?
On kuleje od lat, ale wydaje mi się, że patrząc na przynajmniej deklaracje polityków obecnej koalicji rządzącej i pierwsze kroki, które są robione, takim świetnym przykładem jest debata publiczna, czy konsultacje społeczne wokół KPO, mimo ogromnego pośpiechu, jednak zgodnie z deklaracją pani Wełczyńskiej-Nałęcz, te konsultacje się właśnie rozpoczęły. Więc wydaje mi się, że trzeba być dobrej myśli i zachęcać do tego, aby to miało miejsce, bo właśnie w tym miejscu głos mają nie tylko lobbyści, ale też eksperci, tacy jak wielu z nas tutaj siedzących, po to, żeby te racje merytoryczne wybrzmiały, a nie zostały schowane za racjami politycznymi.
I na tym chyba zakończymy, trzymając kciuki rzeczywiście, żeby ta debata publiczna była wyższej jakości, żeby dialog rzeczywiście, żebyśmy się nauczyli pracować w tych gremiach, które powinny słyszeć też dół. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu.